Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela Wielkiego Postu, rok A. Z Księgi Rodzaju. Pan powiedział do Abrama: odejdź ze swojej krainy i od swoich krewnych, z domu twojego ojca, do ziemi, którą ci wskażę. Z psalmu 33. Niech się na nas okaże, o Panie, twoje miłosierdzie, bo na tobie oparliśmy nasze nadzieje. Z drugiego listu do Tymoteusza. On pokonał śmierć, a objawił w Ewangelii życie i niezniszczalność. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: wstańcie, nie bójcie się. Gdy podnieśli swoje oczy, nikogo poza samym Jezusem nie zobaczyli. Siostry i bracia, bardzo się cieszę, że Pan Bóg daje nam okazję po raz kolejny spotkać się przy Jego Słowie, że Jego Słowo przychodzi do nas we wspólnocie Kościoła. I możemy iść tą drogą Wielkiego Postu, mając w uszach konkretne polecenie, konkretne zaproszenie Boga do tego, żeby wyjść, żeby rzeczywiście uczynić z Wielkiego Postu bardzo realną drogę. Przed tygodniem cała liturgia prowadziła nas, no właśnie prowadziła nas, do wydarzenia na pustyni. Zaczęło się od chrztu w Jordanie, rozdarte niebo i głos Ojca, który wypełnił Jezusa. To jest mój umiłowany, to jest mój Syn, w Nim złożyłem swoje postanowienia. Dlatego Jezus w posłuszeństwie, wypędzony, wyprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię, tam właśnie karmił się, odkrywał wolę Ojca. W swoim człowieczeństwie budował to posłuszeństwo wobec tego wszystkiego, czego zapragnął Ojciec Niebieski. Dlatego, kiedy przyszedł demon, nie znalazł żadnego miejsca w Jezusie, które nie byłoby poddane Bogu, Ojcu, i w którym nie byłoby tego przekonania, tego przeświadczenia o miłości, tego doświadczenia miłości. Za każdym razem, kiedy demon przychodziłby kusić, Jezus kochał. Jezus po prostu kochał. I dzisiejsza liturgia prowadzi nas znów do tego samego słowa, ale w zupełnie innych okolicznościach, tym razem już w towarzystwie apostołów. Ale zanim przejdziemy tę drogę, najpierw trzy teksty, które dają nam fundament i są taką szerszą perspektywą dla dzisiejszej Ewangelii. A zatem, najpierw Księga Rodzaju. Ta najważniejsza historia, początek 12 rozdziału, pierwsze 4 wersety, a właściwie wystarczy tylko pierwszy werset. Bóg, który odzywa się do Abrama, człowieka, który nie zna tego Boga, który mu nie składa ofiar, który niczym sobie nie zasłużył na kontakt z wszechmogącym Stwórcą świata. Wszechświata. Co prawda, żydowska tradycja powie, że Bóg najpierw zaczął rozmawiać z ojcem Abrama, z Terachem. Księga Rodzaju nie mówi o tym spotkaniu, ale jest pewne, bo o tym czytamy w 31 wersecie 11 rozdziału Księgi Początków, że Terach zabrał ze sobą Abrama, swojego syna, i Lota, czyli wnuka po jednym ze zmarłych swoich synów, po Haranie, i wyprowadził ich z Ur w Chaldei, by udać się do ziemi Kanaan. Zatrzymał się w Haranie, jakby w połowie drogi, i tam sam umarł. I wtedy po śmierci Teracha Bóg odzywa się do Abrama, wchodzi z nim w dialog i mówi do niego, teraz w przekładzie Biblii Tysiąclecia usłyszymy: wyjdź z twojej ziemi. Ksiądz Popowski w Biblii Pierwszego Kościoła tłumaczy: odejdź ze swojej krainy, od swoich krewnych, z domu twojego ojca. A jeśli zajrzymy do tekstu hebrajskiego, to zobaczymy tam pewną konstrukcję charakterystyczną bardzo istotną i ważną. Lech lecha. To znaczy wyjdź dla siebie, odejdź dla siebie, umrzyj dla siebie. Ponieważ ten czasownik jalach można w rozmaity sposób tłumaczyć, jego zakres znaczeniowy jest naprawdę potężny. Dlatego propozycja Boga niesie ze sobą całkowite przeorganizowanie życia Abrama. To jest kompletnie nowa perspektywa, nowe zaproszenie, nowe życie. Bóg zaprasza go, by ten ruszył w drogę, by zwinął ten namiot, do którego się przyzwyczaił, we wnętrzu którego czuje się bezpiecznie, choć czuje się niespełniony. Nie ma na własność ziemi i przede wszystkim nie ma syna. Patrzy na Lota i wie, że jego bratanek spełnił nadzieję swojego ojca, którego już nie ma, który już umarł. Ale wie, że Lot był radością Harana, a Abram nie ma takiej radości, jest jej pozbawiony. Bije się ze sobą, myśli, siedząc w tym swoim namiocie, ma trochę zamkniętą, ograniczoną perspektywę życia. Zdaje sobie sprawę z tego, że po ludzku czas ucieka. On ma 75 lat, żona jest po 60 i wszystko wydaje się być niemożliwe. I nagle Bóg, który zaprosił jego ojca do wędrówki w kierunku Kanaanu, odzywa się do niego i mówi: teraz już idź dla siebie, nie idź dla swojego ojca. Nie kontynuuj tej drogi, dlatego że się zobowiązał twój ojciec, a ty czujesz się w obowiązku zrealizować jego pragnienia. Zobacz, co dla ciebie jest ważne. Ja chcę wejść w relację z tobą. Ja chcę być z tobą. Ostatecznie Abraham, już potem Abraham, doświadczy tego: ja chcę być twoim Bogiem. Ja jestem tutaj dla ciebie. Tym imieniem kilkaset lat później Bóg objawi siebie Mojżeszowi. Ale ten przełomowy moment w życiu Abrama zaczyna się od słów: odejdź, wyjdź, umrzyj, zmień, zgódź się na to, że wszystko odtąd będzie zupełnie inne. Dam ci nowe spojrzenie. Spełnię twoje najskrytsze pragnienia. Dostaniesz to, czego pragniesz, za czym tęsknisz. Ja to tobie dam. Pamiętam, że na jednych rekolekcjach przez 5 dni nie byliśmy w stanie wyjść z tych pierwszych 2 czy 3 wersetów mówiących o powołaniu Abrama, ponieważ ciągle otwierały się nowe przestrzenie. Ciągle Bóg dawał światło, dawał słowo, które prowokowało nas, wszystkich uczestników, do przejścia konkretną Bożą drogą i nagle okazywało się, że Boża perspektywa jest naprawdę nie do pojęcia. Jest tak szeroka, że dostawaliśmy zawrotu głowy, kiedy czytaliśmy słowo. I tak właśnie jest. Abram się o tym przekona. Ale bardzo istotny jest ten początek. Bo przecież nawet najdłuższa droga rozpoczyna się od pierwszego kroku. Zgódź się na to, że ja cię poprowadzę. Ukażę ci tę ziemię, do której pójdziesz. Jeszcze jej nie widzisz, jeszcze o niej nic nie wiesz, jeszcze jej nie znasz. Daj się poprowadzić, wyciągnij ręce, a ja cię poprowadzę. Niesamowita kumulacja próśb, które odwołują się do raju, do ubiegłej niedzieli. Dlaczego Bóg powiedział? Z takim pytaniem staje demon przed człowiekiem. Dlaczego Bóg powiedział? Diabeł podważa zaufanie, niszczy w nas to pragnienie posłuszeństwa, tę pewność, że Bóg chce dla nas dobra. Mija trochę czasu w tej historii i Bóg odzywa się do człowieka: wyjdź, zaufaj mi, zgódź się na śmierć. Ja dam ci życie, ja cię z tej śmierci wyprowadzę. I Abram uwierzył. Abram uwierzył na słowo Boga. Jesteśmy dziś zaproszeni do tego, by usłyszeć, by spotkać się z tym słowem. Ono staje przed nami. Naprawdę. To słowo staje przed każdym z nas. I mówi wyraźnie: zaufaj mi. Wyjdź. Wyjdź z tego wszystkiego, co cię zniewala, z tego twojego namiotu, z twojego nieszczęścia, z twojej pewnej stabilizacji, bo się dobrze czujesz, bo wszystkie klocki są już poukładane, bo już wiesz, nad jakim życiem panujesz. Wyjdź. zgódź się na to, że ja cię poprowadzę. I wcale nie chodzi o to, żeby teraz wszystko zostawić i się przenieść gdzieś. Do tego Bóg daje konkretne powołanie i ono jest rozpoznane w Kościele, jak choćby misja Ad Gentes, na notabene drodze neokatechumenalnej. Czy to wezwanie innych sióstr i braci, by zostawić miejsce swojego pobytu i właśnie dla Ewangelii i ze względu na Ewangelię, z Ewangelią, z kerygmatem, iść w rozmaite miejsca na całym świecie. Czy to będzie Europa, czy to będzie Azja, czy Afryka. Tam, gdzie Bóg zaprasza, gdzie pokazuje ziemię obiecaną. To jest wreszcie ten czas, w którym katechumeni, którzy usłyszeli głos Boga, którzy rozpoznają Go we wspólnocie Kościoła, którzy uczą się posłuszeństwa temu, co mówi Pan, i doświadczają miłości Boga do każdego człowieka, dlatego chcą odpowiedzieć osobistą, świadomą decyzją przyjęcia chrztu, to jest właśnie ten czas ostatniego etapu, by w Wigilię Paschalną przyjąć chrzest, dać się zanurzyć w źródle życia, by wejść w śmierć dla swoich grzechów i przyjąć życie, które ofiaruje Chrystus. Ale wróćmy do Abrahama, bo przecież chodzi o słowo, o tę liturgię słowa, którą Pan dla nas przygotował na drugą niedzielę Wielkiego Postu. Bóg zaprosił tego człowieka do drogi wiary i ruszył w tę drogę. Abram wyruszył, Abram zostawił za sobą wiele swoich przekonań, wiele swoich ułożonych już i przepracowanych i bezpiecznych przestrzeni życia właśnie po to, by spełniło się słowo Boga. I to jest pierwsze zaproszenie w tej dzisiejszej liturgii. Byśmy odkryli, że najważniejsze jest, by spełniło się w nas Boże pragnienie. By na nas wypełniła się obietnica Boga. By Pan pokazał wobec całego świata, nawet jeśli tym pierwszym światem jest nasza rodzina, że On jest wierny, że dotrzymuje słowa. Na Twoim czy na moim życiu, siostro i bracie, ma się okazać wierność Boga. Dlatego autor psalmu 33 w ostatnim wersecie swojego tekstu powie: niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie, bo na Tobie oparliśmy nasze nadzieje. Jak zwykle gorąco zachęcam, by zapoznać się z całym tym tekstem, by usłyszeć całe słowo tego psalmu, i by rzeczywiście z ogromnym przekonaniem, z tęsknotą, ze świadomością, owszem, i swojej słabości, i swoich ograniczeń, ale jednak stanąć przed Bogiem i powiedzieć: tak, chcę, pragnę, proszę, niech się na mnie okaże Twoje miłosierdzie, żeby inni je zobaczyli. Do tego zresztą prowadziły nas też liturgie słowa, które słyszeliśmy, w których uczestniczyliśmy, w minionych dniach wielkopostnych tego pierwszego tygodnia. Na nas ma się objawić miłosierdzie Boga. To znaczy, inni mają prawo zobaczyć to, że jesteśmy grzesznikami, że często nie jesteśmy w porządku wobec naszego Pana, że się możemy starać, możemy się spinać, możemy nawet udawać, ale to nie przynosi żadnego efektu. To nie ma nic wspólnego z prawdą. A przecież ci nasi najbliżsi, ci, z którymi żyjemy na co dzień, znają prawdę, wiedzą o nas o wiele więcej niż ci, których słuchamy, których oglądamy, z którymi spotkamy się gdzieś tylko przelotnie. I oczywiście wcale nie chodzi o to, żeby teraz odkrywać swoje wnętrze przed całym światem. Całe swoje wnętrze, całą przestrzeń duszy i ducha odkrywamy przed Bogiem. Ale trzeba mieć właśnie tę świadomość. Być może ktoś, kto przestał wierzyć, albo kto jeszcze w ogóle Boga nie spotkał, kto nie został ochrzczony, kto nie ma tej łaski wiary, widząc Twój błąd i Twoje nawrócenie, przede wszystkim Twoje nawrócenie, Twoje szukanie Boga, Twoją wytrwałość na tej drodze nawracania się, czyli zmiany myślenia, może właśnie ten ktoś zobaczy i zapragnie w sercu: chcę tak jak On, chcę tego samego. I wtedy głęboko przeżytą prawdą okażą się słowa: które będą wyśpiewane na początku Wigilii Paschalnej. Szczęśliwa wina, błogosławiona wina, którą odkupił, którą zgładził tak wielki Odkupiciel. Bo na tobie albo na mnie, siostro i bracie, okaże się miłosierdzie Pana. Oto się modli psalmista. Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie. Oczywiście on prosi o tę wolność, on prosi o łaskę, on prosi o błogosławieństwo, ale jednocześnie ma świadomość tego, że naród wybrany zrezygnował z łaski, odrzucił błogosławieństwo, przestał kochać, przestał słuchać i dlatego jakby w swoistym rachunku sumienia wyznaje potem w ostatnich słowach tego psalmu: na Tobie oparliśmy nasze nadzieje. Po to, siostry i bracia, mamy Wielki Post. Chcemy na nowo nasze nadzieje oprzeć na Bogu, a nie na sobie. Bo wiemy, jak bardzo jesteśmy słabi, jak bardzo sobie nie radzimy w wielu sytuacjach, jak często w wielu momentach nie jesteśmy w stanie pomóc ani sobie, ani innym. Dlatego nasze nadzieje, nasze tęsknoty, nasze pragnienia, nasze marzenia chcemy złożyć w sercu Jezusa. Niech się okaże nad nami, Panie, Twoje miłosierdzie. A my ze swej strony, no właśnie, tutaj przychodzi nam z pomocą święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza. To jest fragment pierwszego rozdziału, 3 wersety, 8, 9, 10, właściwie od połowy 8 wersetu, ale warto jak zwykle zajrzeć do całości, przeczytać to zdanie od początku. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana, ani mnie, Jego więźnia, lecz i ty znoś trudy dla Ewangelii, opierając się na mocy Boga. Chrystus zaświadczył o miłości Ojca. Paweł chce świadczyć o miłości Ojca. Jest aresztowany, jest w kajdanach, jest przed nim już coraz bardziej wyraźnie, rysuje się perspektywa śmierci i pisze do jednego ze swoich umiłowanych uczniów, do Tymoteusza: nie wstydź się tego świadectwa. Nie wstydź się męki Chrystusa, Jego cierpienia, Jego zmartwychwstania. Nie wstydź się tego, że mnie naśladujesz, a ja teraz jestem uwięziony. Nie myśl o tym, nie daj się zwieść, że Bóg nie wie, co robi i że Bóg poprowadzi cię tylko do kajdan, do więzienia. Opieraj się na Bożej mocy. Zobacz, że będziesz znosił trudy dla Ewangelii i zobacz, że ta Ewangelia jest dla ciebie mocą. Że właśnie wtedy, kiedy jesteś stłamszony, kiedy nie wiesz, co zrobić, kiedy nie potrafisz dokonywać właściwych wyborów, kiedy wszystko idzie jak po grudzie, zobacz, że Bóg o ciebie dba, że Bóg się o ciebie troszczy, że Ewangelia spełnia się w tobie, spełnia się na tobie, że ktoś, widząc twoją wytrwałość, widząc twoją wierność, widząc twoją miłość, widząc miłosierdzie, jakie dajesz siostrom i braciom, że jesteś świadkiem tego miłosierdzia, że nie tylko o nim mówisz, ale nim żyjesz, ktoś uwierzy Chrystusowi, bo On nas wyzwolił i skierował do nas to święte zaproszenie nie na podstawie naszych uczynków, nie według dobrych czynów, które spełniliśmy, ale dlatego, że miał takie postanowienie, że ma taką łaskę przygotowaną dla każdego z nas. Nikt z nas nie jest pozbawiony tej łaski, nikt z nas nie jest pozbawiony, nie znajduje się poza pragnieniem zbawienia. Każdy człowiek ma miejsce w sercu Boga. Ja mogę tego miejsca nie zająć, mogę się na nie nie zdecydować, mogę go nie chcieć, mogę z niego świadomie zrezygnować, ale to miejsce przygotowane jest. Dlatego po raz kolejny w tym Wielkim Poście przypominamy sobie to, o czym pisze Paweł w kolejnym zdaniu. On pokonał śmierć, a w Ewangelii objawił życie i niezniszczalność. Chrystus pokonał śmierć, każdą śmierć. Chrystus daje nadzieję życia, Chrystus tę nadzieję spełnia. On dotrzymuje słowa, nawet gdy my swoich obietnic nie potrafimy dotrzymać. Chrystus dotrzymuje słowa. I dlatego właśnie, jak powie prefacja o przemienieniu pańskim, nie będziemy tego tekstu słuchać w tę niedzielę, ale dopiero 6 sierpnia, abyśmy nie ulegli zgorszeniu krzyża, by uczniowie Jezusa nie ulegli zgorszeniu krzyża, On pozwala im zasmakować, pozwala im doświadczyć swojej chwały. Ewangelia w redakcji świętego Mateusza, tym razem 17 rozdział, wersety od 1 do 9. Po 6 dniach od wydarzenia w Cezarei Filipowej, kiedy Piotr najpierw wyznał wiarę w Jezusa, a potem próbował przekonać Jezusa do własnej wizji jego życia, próbował jakoś tak po ludzku obronić Jezusa przed prześladowaniami, przed cierpieniem, przed śmiercią, bo przecież się nie godzi, bo przecież nie tak to wszystko musi wyglądać, bo przecież jak ty się możesz na to zgodzić? Kiedy usłyszał bardzo ostre słowa od Jezusa, stań za mną, zejdź mi z oczu, właściwie właśnie, stań za mną, szatanie, przeciwniku. Przyjmij mój punkt widzenia, zobacz moje życie z mojej perspektywy. Zobacz moją przyszłość w planach Ojca. Nie bój się, że to przekracza twoje myślenie, twoje spojrzenie, twoje plany, twoją miłość przekracza. 6 dni po tych wydarzeniach i po tej zapowiedzi, że jeśli ktoś chce iść za Jezusem, to ma zabrać swój krzyż, ma przyjąć swoje życie i towarzyszyć Jezusowi i jednocześnie doświadczyć tego, że Jezus będzie jemu towarzyszył na tej drodze, no właśnie, pójść w drogę. Jezus zabiera Piotra, zabiera Jakuba, zabiera Jana i wyprowadza ich na górę. W różnych kodeksach tekstu greckiego można zobaczyć, że Jezus wyprowadza każdego z nich osobno. Z każdym z nich przechodzi tę drogę. Zabrał Piotra, zaprowadził go na górę, wrócił po Jakuba, przeszli tę drogę, wrócił po Jana i dopiero wtedy miało miejsce to przemienienie. Spotkanie z Mojżeszem, Eliaszem, to przerażenie Piotra, jego nieporadność, ciemność, w którą weszli apostołowie i właśnie usłyszeli głos. To nie była jakaś wizja, to było konkretne doświadczenie. I co mówi Ojciec Niebieski? To jest mój Syn, umiłowany. W Nim złożyłem swoje postanowienia. Słuchajcie Go. Prawie to samo słowo, które usłyszał Jezus nad Jordanem. To jest właśnie ta droga, na której Bóg potwierdza swoje pragnienia. Na te wątpliwości, które Piotr ma w sobie, z którymi się bije przez cały tydzień. Ojciec Niebieski daje odpowiedź. To jest mój Syn, On jest umiłowany. W Nim są moje postanowienia. Słuchajcie Go. Otwiera się od razu pierwsze przykazanie. Słuchaj, będziesz kochał. Może nie do końca zrozumiesz, może nie będziesz widział całej przyszłości, może nie będziesz znał wszystkich rozwiązań, ale będziesz kochał i to jest ważniejsze. Bo twoje życie i życie twoich sióstr i braci nie polega na tym, że skalkulujesz to, co ci się opłaca i wybierzesz drogę sukcesu. Ale żeby być spełnionym, to wchodzisz na drogę miłości. To odkrywasz, ile błogosławieństwa otrzymujesz we wspólnocie Kościoła. Jak potężną łaską jest dla każdego z nas życie sakramentalne. Jakie światło, jaką jasność, jaką klarowność daje Słowo Boga. I kiedy we trzech leżą oszołomieni tym Słowem, tą ciemnością, tą własną nieporadnością w sytuacji, w której się znaleźli, nagle wszystko znika i nie widzą nikogo poza samym Jezusem. I ile razy słucham tego słowa, tyle razy jestem poruszony do głębi. Nie widzieć nikogo poza samym Jezusem. Albo inaczej, dostrzegać Jezusa we wszystkich, których spotykam. Bo to nie chodzi o to, że teraz zamknę oczy i nikogo nie zobaczę, tylko będę miał przed sobą jakiś obraz Jezusa. Nie, zobaczyć obecność Boga, zobaczyć Jezusa w każdym z moich braci, z moich sióstr, w każdej z moich sióstr, we wszystkich wydarzeniach, w których uczestniczę, które się dzieją, które się wydarzają, to znaczy, które mogę odczytać jako dar. Jezus podchodzi, dotyka i mówi, wstańcie, nie bójcie się, nie bójcie się, nie miej lęku, przed życiem, przed przyszłością. Nie bój się tego wszystkiego, co ma się wydarzyć. Nie bądź przerażony. Nie daj się stłamsić temu lękowi, z którym demon nieustannie przychodzi. Lęk o to, że nie jesteś kochany, lęk o to, że nigdy nie będziesz kochany. Lęk o to, że nie dotrzymasz przebaczenia, że nie doświadczysz miłosierdzia, że nie masz Ojca w niebie. Lęk o życie, lęk o utrzymanie życia. Wiele tych lęków jest, wiele tych lęków mamy w sobie. A Pan podchodzi, dotyka, podnosi, wstań, nie bój się. Jestem z Tobą na tej drodze. Chcę Ci towarzyszyć. On wchodzi w to samo jarzmo. Dotyka, bierze Twój i mój krzyż. Jest z nami. I to właśnie, siostry i bracia, odkrywam w tej liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Tym się z Wami chciałem podzielić. I wierzę głęboko, i właśnie o to będę się modlił, byśmy odkryli, byśmy uwierzyli, byśmy dali się poprowadzić Bogu na drodze naszego życia. W tę przyszłość, która jest przed nami zakryta, ale w której jest obecne Słowo, jest obecny Chrystus, który chce naszego szczęścia, który chce dla nas nieba. Amen.
Słowo o słowie.